Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Bezpieczeństwo sieci to fajny obszar. Dużo się dzieje. Chyba, że jesteś odpowiedzialny za dużą sieć, jest piątek i właśnie dowiadujesz się o kolejnym błędzie u twojego dostawcy VPN, wtedy to nie fajny obszar. Przed tobą 376 odcinek podcastu CyberCyber, w którym występują Wojtek Korus z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń oraz mówiący te słowa Łukasz Jachowicz. Nagrywanie wspiera koncert. Dziękujemy. Użyję takiego niemieckiego słowa, które jednak w polskim jest dosyć często używane, Schadenfreude, czyli radość cudzego nieszczęścia, i zdarza mi się to niezmiernie rzadko. Ale tym razem dużo radochy przysporzyła mi drama związana z grupą Alpha V, Black Cat, Noberus. To jest jedna grupa, więc taka moja prywatna uwaga. Czy ktoś może zastopować to szaleństwo związane z nadawaniem różnych nazw tej samej grupie bandytów? No więc... Wracając do Alpha V, Black Cat, Noberus. Nochi, podwykonawca tej grupy, jest odpowiedzialny za niedawny atak na amerykańską Change Healthcare i ten atak jest tak poważny, że jak się śledzi, co się dzieje w bitcoinach, to pomijając to, że oczywiście drożeją, to właśnie odnotowano transakcje w wysokości 22 milionów dolarów i to jest prawdopodobnie właśnie okup za niepublikowanie wykradzionych podczas tego ataku danych. Grupa okup otrzymała, po czym ojej, ogłosiła, że znalazła kupca na swój kod szyfrujący, więc go sprzedaje i zwija interes. Jednocześnie na jej stronach pojawiły się najprawdopodobniej fałszywe, skopiowane z poprzednich nalotów, ogłoszenia, że infrastruktura została zajęta przez FBI. I zgadnij, czy ktoś na to narzeka? Dobra, pytanie było retoryczne. Zawsze się znajdzie ktoś, pan Maruda i niszczyciel dobrej zabawy. Skarży się niejaki Nochi. Nochi twierdzi, że uwaga, nie dostał należnej mu części okupu, bo to on przeprowadził ten atak z wykorzystaniem oprogramowania dostarczonego przez grupkę bandytów Alpha V i jeżeli dobrze pamiętam, miał dostać 90% z tych 22 milionów dolarów. Jak mi przykro.
No ja też jakoś tak gorzej poczułem. Szkoda mi chłopa.
Prawda?
Ja myślę, że on to powinien zgłosić na policję.
O, i to jest dobry pomysł. Swoją drogą chyba była kiedyś akcja, że gość zgłosił na policję, że mu ukradziono działkę, czy tam, że dano mu coś fałszywego. Inna piękna sprawa z takimi geniuszami to jest gość, który ukradł rower, wystawił go w sieci, parę miesięcy temu na Twitterze widziałem, po czym właściciel tego roweru namierzył to ogłoszenie i pojechał odkupić ten rower i nawet podpisał umowę sprzedaży, gdzie złodziej pokazał mu swój dowód osobisty, żeby umowę sprzedaży piękną zawrzeć. Więc tak, rzeczywiście Nochi polecamy, poskarż się na policję, na pewno ci pomogą. Swoją drogą, nie wiem czy zauważyłeś, Black Cat nie jest jedyną grupą, która ostatnio ma pewne problemy z wiarygodnością. Ostatnio była też wielka drama związana z Logbitem, bo co prawda chwalą się, że mają tam 100 milionów dolarów na kontach, ale nie zainwestowali w przejrzenie swojej własnej infrastruktury pod kątem bezpieczeństwa. I po tym jak służby wykorzystały błędy w infrastrukturze Logbita, nagle się okazało, znaczy pomijając wszystko, że wszyscy przestali Logbita lubić, no bo jakże to dają się tak łatwo zrobić, to okazało się, że wbrew obietnicom dane ofiar, które zapłaciły okupy, wcale nie zostały skasowane. No co za zaskoczenie, przestępca oszukał.
Jakoś mnie to wcale nie dziwi. Właśnie na początku, jak zacząłeś mówić o tym okupie, tak sobie pomyślałem, że chyba ponownie rozpocząć należy dyskusję, płacić czy nie płacić.
Tak, to jest bardzo istotna dyskusja i to jest pytanie, które bardzo często od swoich klientów dostaję. Czy płacić okup? Ja nigdy nie jestem w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi, no bo ze strony osoby, która dba o to, żeby tych włamań było jak najmniej, to uważam, że każdy okup zapłacony przestępcom zachęca do kolejnych włamań.
No tak, to jest finansowanie ich, tak? Płacisz im za robotę.
To jest finansowanie cyberterroryzmu.
Dokładnie.
Czasem prawdziwego terroryzmu, bo nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie. Więc to też może być omijanie sankcji. Ale z drugiej strony, kimże ja jestem, żeby mówić człowiekowi, którego firma stoi przed ryzykiem zbankrutowania z powodu kompletnej utraty wiarygodności, żeby mu powiedzieć, okej, może pan, pani zapłacić okup i wtedy ocalicie swoje przedsiębiorstwo, twoi pracownicy dalej będą mieli pracę, albo ewentualnie powiedzieć, nie, nie wolno ci płacić tego okupu, bo będę na ciebie brzydko, będę o tobie brzydko myślał. To jest bardzo trudne ze strony zaatakowanego podjąć decyzję, co robić.
No tak, tylko najgorsze w tym jest to, że nie masz żadnej gwarancji, że opłacenie tego okupu sprawi, że oni jednak zachowają tą twarz i tą firmę uratują. Gwarancji nie ma żadnej, więc tutaj musisz polegać na, jakbym to powiedzieć, uczciwości nieuczciwych.
Tak, i Logbit pokazał, że jest nieuczciwy. Podejrzewam, że Change Healthcare też ma problem, bo niby być może to oni zapłacili te 22 miliony dolarów, ale to nie trafiły te pieniądze do osoby, która trzyma rękę na tych 4 terabajtach, jeżeli dobrze pamiętam, wykradzionych danych, więc te dane i tak mogą wypłynąć.
No tak, tak się często dzieje.
Więc ja trzymam kciuki za tych wszystkich, którzy decydują się, że okupów nie płacą. Są takie przypadki i o takich przypadkach wiemy, bo ich dane na przykład wypływają. I trzymam kciuki za to, żeby polskie media i nie tylko polskie media nie nagłaśniały tych wszystkich wycieków, bo to powoduje, że więcej osób jest ciekawych i sięga do tych danych. No a po co?
Tak, na szczęście obecnie jak się monitoruje, co jest nagłaśniane, a co nie, to w sumie te takie najsławniejsze rzeczy są nagłaśniane, a całe mnóstwo przechodzi gdzieś tam bokiem i właściwie interesują. Ci, którzy się tym interesują, to o tym wiedzą, ale do mainstreamu to często nie trafia, więc może to jeszcze nie jest taki temat ważny.
Ja lubię takie wątki, gdzie mogę wrzucić cytat filmowy, więc uwaga, teraz będzie cytat filmowy. Snakes. Why did it have to be snakes? Wielki bohater, mam zresztą tutaj takiego małego Indiana Jonesa z Lego. I Indiana Jones nie lubił węży, a ty zdaje się, że masz jakiś wątek wężu pochodny?
Też ich chyba nie lubię. Natomiast dzisiaj tak, tematy związane z wężami, ale takimi bardziej cyfrowymi wężami. No, z czym nam się kojarzą węże? Raczej z czymś niefajnym. I tutaj też mamy mamy przykład czegoś niekoniecznie fajnego. I pierwszy wąż to jest InfoStealer Snake. To jest taki InfoStealer, czyli oprogramowanie, które dostaje się na nasze urządzenia i wykrada z nich dane, szczególnie dane z przeglądarek. O tym też rozmawialiśmy chyba na ostatnim cyber technicznym. Natomiast ten InfoStealer rozprzestrzenia się za pomocą wiadomości na Facebooku. Jest on oparty na Pythonie, występuje pod 3 różnymi wariantami. 2 z nich to są zwykłe skrypty w języku Python, natomiast 3 to jest plik wykonywalny, który jest robiony za pomocą PyInstallera. I przestępcy wysyłali do ofiar wiadomości prywatne na Facebooku. Najczęściej były to ofiary, które na przykład prowadzą działalność gospodarczą, mają jakąś tam firmkę. I próbowali je nakłonić do tego, żeby pobrali archiwa. To były jakieś rary lub zipy i te archiwa zawierały 2 programy pobierające, skrypt wsadowy, skrypt CMD, no i przy czym ten końcowy program pobierający służył do uruchomienia odpowiedniego wariantu InfoStealera w systemie ofiary. No i te wiadomości wyglądały tak, że na przykład skarżyli się na jakieś usługi danej firmy, załączony był do tego, znaczy w tej skardze był również link, wyglądający dość niewinnie, bo prowadził do jakiegoś pliku, który był na przykład na dysku Google'a. No i w ten sposób można było mogła ofiara ten plik pobrać, no i później otworzyć oczywiście z ciekawości, zobaczyć na co się faktycznie skarżą, no i zostać zainfekowaną. No i gdy takie złośliwe oprogramowanie pobierze dane z systemu, przesyła je do takich systemów jak Discord, GitHub albo Telegram za pomocą ich API.
Czyli krótko mówiąc, najpierw ofiara ściąga z całkiem legitnego serwisu, no bo Google Docs
tak.
Jest legitnym serwisem.
No bardzo legitny.
Tak, czasem. Ja w ogóle teraz często się spotykałem z IPFS-em, czyli Interplanetary File System, gdzie łączysz się przez proxy, a proxy jest czymś takim i proxy jest najczęściej bardzo otwartą i sensowną domenie prowadzone, więc to są kłopoty takie, że coraz trudniej nam wyłapać połączenia pod złośliwe domeny, bo to nie są połączenia pod złośliwe domeny. I dane, tak jak wspomniałeś, są wysyłane do serwisów, z których wszyscy korzystają. Telegram, znaczy jest bardzo podejrzany, no nie sądzę.
My tak na niego patrzymy, ale on w innej części świata jest takim no, standardowym jakimś komunikatorem, więc...
Także paradoksalnie IRC jest taki bardzo podejrzany, no bo już mało kto z księgowości siedzi na IRC-u.
No i co ciekawe, InfoStealer ten jest w stanie oczywiście pobierać dane z wszystkich standardowych przeglądarek, ale też potrafi pobierać te dane z przeglądarki CockCock Browser. Słyszałeś kiedyś o takiej przeglądarce? Nawet nie wiem, czy dobrze wymawiam jej nazwę, ale...
Nazwa, znaczy pierwszy raz słyszę tę nazwę, ale brzmi intrygująco.
Jeżeli odwiedzisz ich stronę internetową, zobaczysz, jakie ma super feature, to na pewno będziesz chciał ją mieć. Przynajmniej czytając ulotkę marketingową. Natomiast jest to przeglądarka, która jest szeroko używana w społeczności wietnamskiej. I właśnie badacze zauważyli, że ten InfoStealer, oprócz tego właśnie, że mamy ten wątek wietnamski, który nam się za chwilę przyda, zauważyli, że ten InfoStealer jest w stanie też pobierać pliki cookie, które są dedykowane jakieś specjalne dla Facebooka i dzięki temu ten atakujący jest w stanie przejąć to konto na Facebooka i w ten sposób się bardziej rozprzestrzeniać. No i jak się tam to wszystko rozprzestrzenia, no to wszystko zaczyna się łączyć, ponieważ badacze zauważyli, że właśnie ta przeglądarka CockCock Browser, to przejmowanie kont na Facebooku, dotyczy właśnie społeczności wietnamskiej, no i na podstawie tego, na podstawie komentarzy, które były w samym skrypcie oraz konwencji nazewnictwa, stwierdzili, że ktoś miał ewidentnie interes, żeby uderzyć w społeczność wietnamską.
A czy są podejrzenia, kto? Czy
wiesz? Nie wiem, nie dokopałem się, kto. Zaufana przez 30 milionów użytkowników. 30 milionów.
Wietnam ma 102 miliony osób w 2021 roku mieszkały w Wietnamie. To sugeruje, że to rzeczywiście jest gigantyczna grupa docelowa i podejrzewam, że też jest spora diaspora poza granicami tego kraju.
No jest to produkt, który jest określany jako dedykowany dla tej społeczności, więc też...
A to by znaczyło, że co trzecia osoba mieszkająca w Wietnamie ma zainstalowaną tę przeglądarkę. To jest naprawdę niezły sukces. To jest rzeczywiście coś fajnego, tak jak u nas kiedyś gadu-gadu, które nie było przeglądarką.
No nie było, ale było bardzo popularne.
No dobra, to odpowiada na moje pytanie, dlaczego ta grupa docelowa. Ona jest dość duża.
Weź to. Machaj do wszystkiego, co się rusza. Dzięki. Tu się wszystko rusza.
A drugi wąż?
Drugi wąż. Drugi wąż, nie wiem, czy jest bardziej aktualny, czy nie, ale na pewno będzie nam trochę bliższy, ponieważ dotyczy SSH. Ten drugi wąż to jest SSH Snake, czyli to jest oprogramowanie, które kradnie klucze SSH no i rozprzestrzenia się po zainfekowanej sieci. To jest tak naprawdę taki robak. Jest to narzędzie do mapowania sieci, którego zadaniem jest szukanie prywatnych kluczy SSH i niezauważalne rozprzestrzenianie się po infrastrukturze ofiary. Oczywiście to rozprzestrzenianie jest po SSH. Został on odkryty przez zespół SysDig, który opisuje go jako, no to fajne określenie, samomodyfikującego się robaka, który różni się od tradycyjnych robaków SSH unikalnym wzorców typowo kojarzonych z atakami skryptowymi. No i jego głównym zadaniem jest wyszukiwanie kluczy prywatnych w różnych lokalizacjach i wykorzystywanie ich do tego, żeby się po cichu rozprzestrzeniać po zainfekowanej sieci. Potrafi on też dość fajnie pokazywać relacje z innymi hostami podłączonymi przez SSH, no i jest dużo bardziej rygorystyczny w wyszukiwaniu kluczy prywatnych niż jakieś tam znane narzędzia. Jak twierdzi SysDig, unikając łatwo wykrywalnych wzorców związanych z atakami skryptowymi, to nowe narzędzie zapewnia większą dyskrecję, elastyczność, konfigurowalność i bardziej wszechstronne wykrywanie danych uwierzytelniających niż typowe robaki SSH. Dzięki temu jest bardziej wydajne i skuteczne. Generalnie naukowcy, którzy się tym tematem zajmowali, zauważyli, że ma on też taką cechę, która pozwala mu modyfikować się i on potrafi zmniejszyć swój rozmiar przy pierwszym uruchomieniu. No i robi to w taki sposób, że usuwa komentarze, niepotrzebne funkcje i białe znaki ze swojego kodu. To dość ciekawa funkcjonalność. No i jest on troszeczkę bardziej zaawansowany. To jego zaawansowanie polega na tym, że wyszukuje klucze SSH lepiej niż inne narzędzia. No i oprócz tego, że przeszukuje standardowe katalogi i pliki, w których zazwyczaj są przechowywane klucze, to sprawdza również pliki historii powłoki, używa funkcji Find from Bash History do analizowania historii Basha pod kątem poleceń związanych z operacjami SSH, SCP i rsync oraz bada dzienniki systemowe i pamięć podręczną.
Przy czym to odkrycie, to raczej chodzi o to, że odkryli to na w jakimś rzecz wykorzystanie tego oprogramowania w jakimś realnym ataku, bo odkrycie tego SSH Snake'a polega na wejście na odpowiednią stronę na GitHubie.
Tak, tak. To nie jest, to jest bardziej, bym powiedział, wykorzystanie oprogramowania, które już było do jakichś tam swoich celów związanych z atakowaniem czyjejś infrastruktury.
Swoją drogą, tu zawsze jest pytanie, okej, fajne oprogramowanie do red teamingu, bo oczywiście zapewne jest podpisane jako wykorzystywać wyłącznie w legitnych celach i tylko tam, gdzie mamy pozwolenie i jest to, i takich narzędzi używamy w pracy na co dzień, a z drugiej strony jego funkcje, które polegają na tym, żeby się lepiej maskować, no to już nie jest typowe. No dobra, no jest. No,
no jest jeżeli, potrzebne.
No jest potrzebne. I tu znowu mamy problem, że mamy miecz obosieczny. Mamy, że tak powiem, narzędzie podwójnego zastosowania. I to jest w ogóle tu znów. Myślę, że raczej
takich narzędzi jest dużo. Takim narzędziem też jest nóż kuchenny. Możesz nim pokroić marchewkę, a możesz nim pokroić sąsiada, tak?
Tak.
No, mamy dokładnie ten sam przykład, tylko powiedzmy nie cyfrowy.
SSH Snake jest na GitHubie całkiem oficjalnie i o tym, że na GitHubie można znaleźć dużo ciekawych rzeczy, bo to jest potężne repozytorium oprogramowania z kodem źródłowym, wie chyba każdy nasz słuchacz. Ale nie każdy wie, że od, co mamy, marzec, no to już blisko roku obserwujemy kolejny wzrost liczby repozytoriów ze złośliwym oprogramowaniem, ale nie złośliwym, bo podwójnego zastosowania, tylko chyba od maja zeszłego roku zaktywizował się kolejne coś, co ładnie nazwano Confusion Attack. I to polega na tym, że atakujący klonują istniejące repozytoria i to takich całkiem znanych programów, nie wiem, Twitter Follow Bot, WhatsApp Bot, Discord Boost Tool i tak dalej, tych repozytoriów są setki. Klonuje je, uzupełnia kod o swoje własne, że tak powiem, wkładki i uploaduje do GitHuba pod tymi samymi nazwami, co oryginalne repozytorium. No oczywiście różni się odnośnik, bo to jest inne repozytorium, ale nazywa się dokładnie tak samo. Wszystko jest forkowane tysiące razy po to, żeby było, nie wiem, dużo gwiazdek widocznych, że ten projekt jest bardzo aktywny i to nie jest coś, co zna tylko jedna osoba, żeby tak to wyglądało na zewnątrz i potem promuje odnośniki do tych podmienionych wersji oprogramowania przez fora internetowe, na Discordzie, w jakichś manualach i tak dalej, i tak dalej. I chodzi o to, żeby skierować nieświadomych problemu programistów nie do oryginalnego repozytorium, tylko do tego repozytorium, które zawiera złośliwe wkładki. I wykorzystanie takiego kodu przez nieświadomego programistę powoduje, że jego aplikacja automatycznie staje się zainfekowana i może służyć jako infostealer, na przykład do kradzieży ciasteczek czy danych logowania, albo stać się po prostu częścią botnetów. I analitycy policzyli ostatnio, że nowa fala tego Confusion Attacks obejmuje co najmniej 100 tysięcy repozytoriów, chociaż to są te repozytoria, które oni jakoś potrafili policzyć, mówią, że może być ich nawet koło miliona i GitHub próbuje z tym walczyć, co podobno nieźle idzie, jeżeli chodzi o te repozytoria, które są klonowane przez boty, gorzej podobno sobie radzi z tymi klonowanymi i modyfikowanymi ręcznie. I to jest coś niesamowitego, bo dzisiaj jest bardzo trudno napisać szybko, sensowne oprogramowanie, nie wykorzystując klocków znalezionych w internecie. I co z tego, że mamy kod źródłowy tego klocka znalezionego w internecie, skoro i tak go nie przeczytamy, bo nie jest duży.
No tak.
Więc włączymy go w swoją aplikację i nawet jeżeli my jesteśmy dobrym, zaufanym dostawcą oprogramowania, to nasze oprogramowanie może okazać się złośliwe, ponieważ skorzystaliśmy z zostaliśmy ofiarą ataku na łańcuch dostaw, jak to ładnie się nazywa. No, krótko mówiąc, zostaliśmy zrobieni w trąbę i pobraliśmy z niewłaściwego miejsca kod biblioteki, którą wykorzystujemy. Więc
trochę sami się zrobiliśmy w bombę.
No dokładnie. No, tak klasycznie jesteśmy, nie dać się nabrać.
Klasycznie, jak jesteśmy zrobieni na łańcuch dostaw, no to właściwie chyba nie wiemy, że tam się coś podmieniło w tym repozytorium. Pobieramy z legitnego repozytorium, ale coś niekoniecznie no, działającego tak, jak powinno działać. A tutaj repozytorium jest de facto inne, więc ktoś nas zrobił w taki sposób bardziej, bym powiedział, no, może troszkę socjotechniczny gdzieś tam to podsunął w jakiś sposób. No może, nie chcę.
Masz rację, to nie jest rzeczywiście klasyczny atak na łańcuch dostaw, to jest atak na programistę, któremu się nie chce albo nie potrafi sprawdzić wiarygodności miejsca, z którego ciągnie kod. Tak więc wielki apel do programistów, którzy nas słuchają, weryfikujcie, czy miejsce, z którego pobieracie dane, na pewno jest tym miejscem, z którego te dane chcecie pobierać. Jest to coraz trudniejsze, ale próbujcie.
Ale wykorzystanie takich danych jest według mnie dzisiaj oczywiste. Nikt nie będzie wymyślał koła na nowo, tak?
Owszem. Także no, nie da się przestać korzystać. Trzeba tylko uważać, żeby nie pociągnąć owocu z zatrutego drzewa.
Dokładnie tak. Pięknie to ująłeś.
Partnerem strategicznym podcastu CyberCyber jest Koncert SA. Lider na polskim rynku cyberbezpieczeństwa. Sprawdź nas na www.koncert.pl.
Tak, i tym romantycznym nawiązaniem zakończę 376. epizod podcastu CyberCyber, który przygotowali Łukasz Jachowicz i Wojtek Korus. Jeszcze raz dziękujemy Koncertowi za wsparcie przy nagrywaniu. Ten i inne odcinki znajdziesz na stronie Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Tam też umieszczamy odnośniki do materiałów wykorzystanych przy nagrywaniu. Znajdziesz nas bez tych odnośników również w swojej aplikacji podcastowej, na YouTubie. Informacje pojawiają się też na innych mediach społecznościowych. Dziękujemy i do usłyszenia.
Do usłyszenia.